Kamila Brodowska, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego imienia Stefana Wojdy w Pruszkowie.
Czyli mamy tutaj skarby, które zostały wykopane właśnie na tym stanowisku w Ruścu. Co się udało znaleźć?
Oczywiście dla archeologów są one w pewnym sensie skarbami, ale skarbami wiedzy i taką wiedzę konkretną za sobą niosą. My akurat patrzymy na zabytki, na skorupy, fragmenty naczyń bardzo pięknie zdobionych. Są to naczynia średniowieczne znalezione w studni, właśnie na stanowisku w Ruścu, które dla nas i dla naszego muzeum jest tym bardziej ciekawe, że interesują nas te czasy wcześniejsze niż średniowiecze, bo najbardziej interesują nas czasy przełomu er, 2000 lat temu, kiedy na Mazowszu istniało gigantyczne centrum metalurgiczne, nazywane Mazowieckim Centrum Metalurgicznym, nazywane dziś, bo wcześniej mieszkańcy nie znali jeszcze nazwy Mazowsza. I te relikty, jako przedstawicieli badaczy starożytnego hutnictwa, interesują nas najbardziej, ale stanowiska potrafią zaskakiwać i stanowiska nie są jednoczasowe. Na stanowiskach archeologicznych, na badaniach znajduje się bardzo wiele zabytków z różnych czasów, ponieważ tak jak my mieszkamy po ludziach, którzy tu byli 2000 lat temu, tak w średniowieczu również mieszkali mieszkańcy, którzy wykopali studnie, świadomi bądź nie, raczej nie, a raczej zdecydowanie nie, że ponad tysiąc lat przed nimi na tym miejscu również pracowali starożytni hutnicy.
Oprócz tych ceramik, które zostały znalezione, w tym miejscu zostały odnalezione też relikty świadczące o tym, że 2000 lat temu właśnie tam pracowali, żyli hutnicy, tak?
Stanowisko w Ruścu jest nam znane. Zostało odkryte przez Stefana Wojdę podczas badań powierzchniowych wiele lat temu i zostało zarejestrowane jako stanowisko archeologiczne. I dzięki temu wiedzieliśmy i wiemy dzisiaj, że istniała tam duża, bardzo duża osada hutnicza i te wykopaliska prowadzone tak niedawno zakończone w Ruścu, udowodniły i przyniosły nową wiedzę o tym, że hutnicy rzeczywiście pracowali. Znaleźliśmy i natrafiliśmy na ślady ponad 40 pieców hutniczych, tyleż kloców żużla zadokumentowano, jakkolwiek to brzmi, ale kloce żużla są czasami jedyną pozostałością i tak też było w tym przypadku praktycznie, jedyną pozostałością piecowiska, na którym wytapiano żelazo, ponieważ był to odpad i jako taki pozostawiano go w ziemi. I dzięki temu każdy z takich kloców jest śladem po jednym piecu, który pracował. Te wykopaliska nie były jakimiś bardzo obszernymi wykopaliskami. Przebadany teren wynosił w przybliżeniu 400 metrów kwadratowych, ale rzeczywiście nową wiedzę i nowy ogląd na temat tego stanowiska przyniósł.
Nową wiedzę, to znaczy, że tam było 10 kolejnych, czy jeszcze coś udało się ustalić?
40 kolejnych. To jest taka mikroskala, ponieważ te duże piecowiska liczyły po kilka tysięcy pieców, tylko że one były bardzo obszerne i to stanowisko jest również bardzo szerokie, a akurat tutaj badania były prowadzone na takim małym odcinku i te badania przypominają współcześnie troszeczkę składanie puzli. Archeolodzy nie mają komfortu odkrywania całych stanowisk wielohektarowych. Są to też badania bardzo kosztowne, ale też skomplikowane pod względem prawnym, bo do różnych osób należą tereny po prostu. I czasami jak ktoś na takim stanowisku chce sobie postawić dom albo wybudować drogę, to wtedy, jeżeli wiemy, że to jest stanowisko archeologiczne, to możemy ten teren jako archeolodzy przebadać, co jest taką trochę układanką, takimi puzzlami, że z małych fragmentów składamy większy obraz całego obszaru stanowiska, które było, więc nawet te najmniejsze i małe wykopy bardzo trzeba doceniać, bardzo pieczołowicie składać, bo po jakimś czasie, kiedy tych elementów zdobędziemy więcej, być może nigdy nie zdobędziemy 100%, ale im więcej tych drobnych elementów, to trochę jak z tymi właśnie skorupami z ceramiki. One wydają się malutkie i odrębne, ale jak się tak poszuka, znajdzie, to czasami już ten kształt ogólny można znaleźć, można zobaczyć i można przeanalizować.
To miejsce, znaczy Pruszków i okolice Pruszkowa, teren między Warszawą a, nie wiem, Grodziskiem Mazowieckim, może jeszcze dalej, to jest teren, gdzie to hutnictwo istniało. I jak wiele tutaj udało się do tej pory znaleźć reliktów, tak, czy właśnie takich stanowisk i z jak dużym zjawiskiem tutaj i z jak dużą osadą, czy z jak dużą działalnością mamy do czynienia?
mamy do czynienia z gigantyczną działalnością metalurgiczną, jak na ówczesne czasy. Wyobraźmy sobie przełom R, społeczeństwa już dosyć rozwinięte, ponieważ państwo mieszkający ówcześnie doskonale wiedzieli, jak robić ubrania, jak robić piękne ozdoby, naszyjniki, jak handlować, jak wojować, a przede wszystkim wiedzieli, jak wytapiać żelazo. I to Mazowieckie Centrum Metalurgiczne zajmowało obszar ponad 300 km kwadratowych. Jakbyśmy spojrzeli na mapę okolic Warszawy na zachodzie, to od granic Warszawy i nawet nie wiemy, jaka ta granica była, czy dochodziła do Wisły, czy nie, bo już Warszawa uniemożliwia jakiekolwiek badania archeologiczne, ale od Warszawy za Grodzisk Mazowiecki, to by ta była oś wschód-zachód i od Puszczy Kampinoskiej na południe, aż praktycznie pod Nadarzyn. Cały ten obszar na przełomie R usiany był osadami, w których wytapiano żelazo i dlatego wcześniej powiedziałam, że 40 pieców to nie jest spektakularna liczba, bo duże osady hutnicze w całości liczyły po kilka do kilkunastu tysięcy pieców. Szacuje się na podstawie częściowych badań wykopaliskowych, a przede wszystkim badań powierzchniowych i badań nieinwazyjnych, geofizycznych, że osada w Milanówku-Falencinie liczyła 15 tysięcy pieców, czyli 15 tysięcy razy wytopiono żelazo. 15 tysięcy razy zbudowano piece. Również w Brwinowie są osady liczące po kilka tysięcy, 6-8 tysięcy. Okolice Brwinowa są takie osady. Biskupice, które często mijają kierowcy właściwie pod kołami autostrady na północ od Brwinowa, przejeżdżają nad byłą osadą, która miała ponad 4-5 tysięcy pieców. Także wielohektarowe, ogromne obszary, na których budowano piece i wytapiano żelazo, a przy okazji zajmowano się całym życiem codziennym i rzemiosłem, bo nie było plastiku ani sklepów, więc żeby się ubrać, należało utkać materiał na ubrania, należało zabarwić go, bo przecież każdy chce się ubrać pięknie. Należało wykonać bądź nabyć zapinki, pasy, okucia z żelaza, brązu i z innych metali. Trzeba było się utrzymać i zjeść śniadanie. Do tego hodowano zwierzęta, polowano na zwierzęta, zbierano różne dary z lasu, ale również uprawiano dosyć zaawansowane rolnictwo na tych terenach. Do tego dochodzili panowie rogownicy, którzy, bądź panie, którzy wykonywali z poroża najróżniejsze przedmioty, od oprawek noży, przez grzebienie, przez kostki do gry, przez chetki, czyli takie praguziczki, można by powiedzieć, takich jeszcze przed guziczkami, po szydła, po igły i tym podobne przedmioty, bo na co dzień, tak jak już wspominałam wcześniej, było to takie bardzo zaawansowane społeczeństwo w stosunku do tego, co najczęściej sobie myślimy, że aha, byli Piastowie, a przed nimi puszcza. No otóż nie, bo jeszcze 1000 lat przed tymi Piastami i Słowianami na tych terenach toczyło się burzliwe, ogromne życie na szlaku bursztynowym. Znajdujemy tutaj również fantastyczne zabytki pochodzące z terenów śródziemnomorskich, od lusterek brązowych, od denarów rzymskich, które również na Mazowszu zostały znalezione, do tak zupełnie spektakularnych przedmiotów, jakim jest malowany puchar szklany, który znajduje się w zbiorach muzeum, wykonany w II wieku naszej ery w jednej z pracowni egipskich. Znaczy egipskich już w tych wpływach rzymskich oczywiście, to już dawno nie był Egipt faraonów, ale w jednej z pracowni mieszczących się na terenie Egiptu wykonano maleńki puchar szklany, tak się nam wydaje, bo zawsze myślimy, że puchar jest czymś wielkim, kilkunastocentymetrowe naczynie malowane scenami walk gladiatorów i najprawdopodobniej to szklane naczynie przebyło drogę z Afryki Północnej przez Afganistan i trafiło na Mazowsze Zachodnie po to, żeby dokonać żywota w grobie hutnika, nie żadnego możnego właściciela, tylko w grobie hutnika. I teraz możemy właśnie oglądać go między innymi na wystawie w naszej muzeum, tylko jego wizerunek holograficzny. Staraliśmy się oddać całe piękno tego niezwykłego zabytku, niezwykłej przeszłości i bardzo tajemniczej.
To może hutnicy też byli, wśród hutników byli bogatsi i biedniejsi?
Trudno powiedzieć. To znaczy, oczywiście możemy wysnuwać takie teorie, możemy wysnuwać fantastyczne teorie, aczkolwiek ślady archeologiczne na to nie wskazują. Nie wskazują na strukturę społeczną, która by była zróżnicowana na tyle, że była warstwa możniejszych i warstwa biedniejszych, a wręcz te zabytki, które są tu znajdowane, poza takimi ogólnymi znajdowanymi, nie wskazują, żeby na co dzień jakieś niesamowite bogactwa tych ludzi otaczały. Bardziej były to osady produkcyjne, w których ludzie żyli, pracowali i trudno powiedzieć, że znajdował się na terenach tych osad jakieś niesamowite domy czy niesamowite budowle, które świadczyłyby o tym, że oto tutaj żył ktoś dominujący. Możemy też wysnuć teorię, że ktoś, jakaś klasa rządząca nie żyła tutaj, tylko gdzieś dalej, bo kto by chciał żyć w jakichś takich dymach. Aczkolwiek nie możemy tego stwierdzić z pewnością i na podstawie źródeł archeologicznych możemy wysnuwać tylko w miarę jednolitą strukturę społeczną, jaka była. Oczywiście są drobne różnice, ale nie są to jakieś różnice mówiące o tym, że na prawo w wiosce mieszkali książęta, czy jakaś władza plemienna, a z drugiej strony biedota. To jeszcze nie są takie struktury, w których dałoby się to zauważyć. Były to wioski, gdzie były półziemianki, ziemianki, chaty. Być może chaty właśnie świadczyły o bogactwie. Być może o tym bogactwie świadczyło coś, co dla nas jest nieuchwytne.
Czyli rozumiem, że te piece hutnicze to były piece jednorazowe.
Tak, to były piece jednorazowego użytku. Żeby dokonać wytopu żelaza, należało wykopać dołek, nazywany kotlinką, i nad nim nadbudować gliniany szyb w kształcie takiego uciętego stożka. Nie wiemy dokładnie, jak wysokie były piece, gdyż one się nie zachowały. Glina średnio wypalona z tych środkowych części pieców czy z górnych lasuje się po kilku sezonach deszczowo-zimowych i nie zostaje po niej żaden ślad. Czasami na niektórych stanowiskach zachowuje się polepa z dolnych części pieca, zupełnie wyjątkowo czasami również z tych wyższych partii. Nie jest to jednak tak bardzo powszechne. Tutaj na przykład na stanowisku w Ruścu na 42 dymarki znalezionych było zaledwie kilka fragmentów polepy takiej, której można by powiedzieć, że jest charakterystyczna i mówi nam coś o budowie. Większość pieców to były po prostu relikty w formie kloców żużla. Ale wracając do wytopu, gdy już szyb był zbudowany, miał szacunkowo od metra do 2 metrów, należało go przesuszyć, a następnie zacząć wygrzewać go i rozpalać. Następnie do tego pieca wędrował węgiel drzewny i ruda żelaza. Ruda nazywana rudą darniową, dlatego że znajduje się właściwie na całym Mazowszu tuż pod Darnią, pod Trawą, stąd jej nazwa. Ruda darniowa, uprzednio wyprażona i pokruszona na małe fragmenty, i która jest również tajemnicą starożytnych hutników z Mazowsza, dlatego że nie jest to dobra ruda. Na innych obszarach Polski można znaleźć fantastyczną jakościowo rudę, a przynajmniej lepszą niż ta, która znajduje się tu w Zakolu Wisły. Oni jednak wybrali to miejsce, tu założyli to centrum metalurgiczne, bo ono powstało praktycznie nagle. Nie było tu jakiejś wielowiekowej tradycji dochodzenia do technologii. Technologia się pojawiła i była. I była przez 5 stuleci. Dlatego ten ich sekret rudy darniowej. Rudę wrzuca na tą rozdrobnioną do pieca i potem następne warstwy węgla drzewnego, rudy, węgla, rudy, węgla, rudy, być może aż do 24 godzin, w ciągu których zużywano 200 kg węgla drzewnego i 200 kg rudy. To są szacunki wyliczone na podstawie wielkości ciężaru kloców żużla. To wszystko się przepalało i w strefie najwyższych temperatur, czyli tak mniej więcej tuż nad ziemią przy otworach, do których podłączano lub nie miechy, zaczynało się topić żelazo, chociaż topić to trochę za duże słowo. To nie były jeszcze temperatury, że to żelazo było płynne, tak jak się przyzwyczailiśmy w hutach. To żelazo było takim gąbczastym konglomeratem. Cząsteczki żelaza zaczynały się ze sobą łączyć. Ja oszczędzę chemicznego oblicza tego procesu. cząsteczki żelaza zaczynały się ze sobą łączyć, a wszystkie inne osady i niepotrzebne elementy spadały na dół kotlinki, były cięższe, mniej płynne, mniej plastyczne. I te cząsteczki żelaza w tej najgorętszej strefie, około 1000 i więcej temperatury w stopniach Celsjusza, łączyły się ze sobą i w tym apogeum już wytopu, kiedy wiedziano, że, bo oni wiedzieli, to my nie wiemy czasami, oni wiedzieli, piec był rozbijany i natychmiast należało z tej gorącej mieszaniny wydrzeć taką gąbkę, łupkę żelaza i natychmiast zacząć ją skuwać, ponieważ ona była bardzo zanieczyszczona żużlem, węglem drzewnym, był to taki zlepieniec troszeczkę, a poprzez przekuwanie i skuwanie tego pozbywano się elementów żużla, ponieważ one nie były plastyczne, tylko twarde, więc przy skuwaniu one odpadały na bok. I dopiero tak dobrze skuty materiał mógł posłużyć jako półprodukt do wytwarzania narzędzi. Jeżeli by pozostawić do wystygnięcia po prostu dymarkę, to po jej rozbiciu nie nadawałby się ten materiał do użytku, więc wszystko z ogniem, na gorąco, natychmiast, na szybko. Do rozbijania pieca to jest bardzo, bardzo dynamiczne i bardzo wrażliwe działanie, bo tu wystarczy zagapić się na kilkanaście sekund i już niestety nie mamy nic nawet po 12 godzinach pracy.
To tak sobie myślę, może ci starożytni hutnicy te darnie najlepszej jakości zużyli po prostu wtedy. A to, co zostało, no to jest ta trochę gorszej jakości, której nie używali.
Oczywiście nie możemy wykluczyć, że najlepsze pokłady rudy zostały wyczerpane i teraz nie możemy nic znaleźć i ta, która pozostała, nie jest najlepsza. Trochę kłam, a przynajmniej myśl wątpliwości nadaje fakt, że tego typu ruda darniowa bardzo szybko się odnawia. Kilkadziesiąt, kilkaset lat wystarczy, żeby złoże się odnowiło. Być może są też czynniki środowiskowe, a być może po prostu nie umiemy tej rudy oglądać. Tak jak doświadczeni hutnicy, doświadczeni rzemieślnicy, którzy z pokolenia na pokolenie wydobywali tą rudę, wiedzieli, patrząc na kawałek, który dla nas jest kompletnie anonimowy, że ten fragment będzie dobry, ten nie, zostawimy go po prostu przy złożu. Także trudno jest dzisiaj stwierdzić, czy rzeczywiście wybrali całą rudę i nie zostało nic więcej, czy jeszcze wiele czasu i praktyki czeka nas przy uczeniu się rozpoznawania fragmentów rudy, ponieważ ona jest bardzo pod względem fizyko-chemicznym nierówna. Na naprawdę niewielkim, relatywnie oczywiście fragmencie, na relatywnie niedużej płycie tej rudy, która może mieć 30 na 40 centymetrów, mogą być fragmenty, które mają doskonałe wartości i doskonałą zawartość żelaza, jak oczywiście na rudę darniową z Mazowsza, bo to jest zwykle maksymalnie do 50% zawartości, więc to też nie jest jakieś cudowne osiągnięcie w porównaniu do rud występujących gdzie indziej, a obok tego może być fragment, który się kompletnie do niczego nie nadaje. Dlatego musimy chodzić, próbować, prażyć, oglądać i wtedy tą metodą prób uczyć się, że rzeczywiście taka ruda będzie się nadawać, ale to jeszcze wiele eksperymentów przed nami. Tym bardziej, że Mazowsze zostało doskonale uregulowane, szczególnie jego rzeczki, a bez rzeczek i bez wiosennego wylewu tych rzeczek nie ma nowej rudy, nie ma złóż. I teraz doszukanie się, gdzie jest ruda i czy jest to teren, z którego możemy ją pozyskać, jest bardzo kłopotliwe, jest bardzo trudne, nawet nie tyle kłopotliwe, jest po prostu bardzo, bardzo trudne.
Jak wiele osób mogło żyć z takiej pracy, z wytapiania metalu?
Trudno powiedzieć, ponieważ te osady, o których mówimy, te osady zawierające kilka tysięcy pieców istniały przez kilka stuleci. I jeżeli wiemy, że osada, najwcześniejsze ślady na osadzie, od najwcześniejszych do najpóźniejszych dzieli 300 lat, to nawet jeżeli znajdziemy ślady domów, to nie wiemy, czy one istniały jednocześnie, czasami da się to ustalić. Kilka rodzin, kilkadziesiąt osób na jedną osadę, być może nieco więcej, ale nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć dzisiaj na pytanie o konkretną liczbę osób, które w danym momencie żyły i funkcjonowały.
Te relikty, które znaleziono w Ruścu, one z jakiego czasu pochodzą? Udało się ustalić.
To znaczy na pewno wiemy to też na podstawie i wcześniejszych badań i tych znalezisk, że jest to okres tak zwanych wpływów rzymskich. On jest bardzo szeroki i o ile nie znajdzie się dokładnego przedmiotu, który jest nam w stanie zawęzić chronologię, nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć. Okres wpływów rzymskich to jest od początku naszej ery, aż do najazdu Hunów. On się dzieli na te wczesne, środkowe i późne fazy. Także pierwszy, drugi wiek, może trzeci naszej ery. Niestety nie natrafiliśmy na nic, co by dokładnie nam datowało te piece. Mamy tylko te kloce żużla i musimy się opierać na ogólnych, też wcześniejszych tych badaniach, które datowały tą osadę. Ale co do dziesięciolecia, ani nawet półstulecia, to raczej nie. Być może dalsze badania na tym stanowisku i natknięcie się na nowe relikty i nowe elementy zawęzi nam te poszukiwania tej osady. I zawęzi nam, czy akurat ten teren tej osady funkcjonował w danym jakimś wąskim okresie czasu.
A czy te badania i te wykopaliska teraz właśnie, wiosenno-letnie, czy one odpowiedziały na jakieś nowe pytanie? Wniosły coś, o czym nie wiedzieliście?
Jeżeli chodzi o ten okres hutniczy, nie były to badania rewolucyjne, ale to też raczej wiedzieliśmy, ponieważ też bardzo wiele osad i bardzo wiele badań przez dziesięciolecia przez muzeum zostało wykonane, więc raczej nie spodziewamy się jakichś zasadniczych rewolucji w funkcjonowaniu, wiedzy o funkcjonowaniu centrum metalurgicznym, bo już od właściwie końca lat 60. prowadzone badania i powierzchniowe, później wykopaliskowe przez patrona naszego muzeum Stefana Wojdę. Teraz te badania, kierownikiem tych badań była obecna pani dyrektor Dorota Słowińska. I te badania współczesne dokładają nam elementów, nowych elementów do układanki, co jest, może się wydawać, o, kolejne kloce żużla, po co wam to? Bardzo nam to, ta wiedza jest nam bardzo potrzebna, bo te elementy układanki należy łączyć. Jeszcze bardzo wielu elementów nie wiemy. Czy osada miała jakieś powiązania z innymi osadami, z innymi regionami, czy coś się nowego znajdzie? Archeolog, dopóki nie zacznie kopać, nie ma rentgenu w oczach. Niestety nie uczą tego na studiach archeologicznych i dopiero w trakcie wykopalisk odkrywa się nowe rzeczy. Oczywiście zawsze spodziewamy się, przynajmniej jest taka chęć, żeby jednak były ciekawe zabytki, żeby były ciekawe obiekty, żeby te badania były ważne. I te badania były ważne, mimo że tylko 42 dymarki, ale to jest kolejna układanka do całego stanowiska i do obrazu całego stanowiska w Ruścu, które jest jednym z kilkuset tych wielkich osad hutniczych. I im lepiej je poznamy, im szerzej je poznamy, tym lepiej będziemy mogli sobie składać obraz, a niespodzianka była chociażby w odkryciu tej zrębowej studni średniowiecznej, w której znalezione były skorupy bardzo ślicznie zdobione, bardzo pieczołowicie przygotowane naczynia. Oczywiście my znaleźliśmy je już we fragmentach i to była taka niespodzianka, która też dała pewną nową wiedzę i pewną nową wartość tej wiedzy do chronologii stanowiska, że nie było to tylko stanowisko, które przestało istnieć wraz z epoką hutników. Ona rzeczywiście na pewien czas osadnictwo na tym terenie nie istniało, ale w okresie średniowiecza powróciło. Na całym tym wykopie, który na całym tym badanym terenie, archeolodzy z naszego muzeum natrafili na 10 jam, tak zwanych tych jam osadniczych, właśnie średniowiecznych, więc znowu to jakieś nowe elementy nowej wiedzy są. Znaleziono również pojedyncze zupełnie elementy ceramiki i kultury łużyckiej. Znaleziono też kilka krzemieni, które już w ogóle w przeszłość wyciągają nam ten horyzont. I gdzieś z tego relatywnie nie za dużego terenu wykopalisk bardzo dużo nowej wiedzy, ale też bardzo dużo takiej cennej, bo utrwalającej, potwierdzającej pewne fakty wiedzy udało się pozyskać.
To tylko świadczy o tym, że chyba stąpamy po prostu po historii.
Tak, historia jest pod nami i paradoksalnie za wiele się nie zmieniliśmy i też musimy sobie uświadomić, że archeologia jest spotkaniem z drugim człowiekiem, z którym my nie możemy się spotkać twarzą w twarz, nie możemy z nim porozmawiać, ale odkrywając przedmioty, które po sobie pozostawił, odkrywając ułamki skorup, odkrywając relikty pieców, czy odkrywając jakiekolwiek ślady działalności ludzkiej, tak naprawdę spotykamy się z nimi i bez słów próbujemy się porozumieć, bo właśnie na tym polega archeologia, na spotkaniu z drugim człowiekiem, na wyjściu mu naprzeciw, na przez to poznaniu samego siebie też trochę. Już tu wybiegam tak zupełnie fantastycznie, koledzy archeolodzy na pewno będą mnie tonować, ale na takim o tworzeniu człowieka, który przecież był taki sam jak my. Jeżeli znajdujemy piękne przedmioty, piękne zawieszki czy piękne naszyjniki, to wiemy, że kobiety również bardzo lubiły piękne, tak jak my, piękne przedmioty, lubiły piękne rzeczy. Jeżeli znajdujemy narzędzia, no to widzimy, jak one były używane, że używane były do pracy. Te wszystkie elementy pozwalają nam przypuszczać, że przecież to zupełnie tak jak my. Mieli jakieś plany dnia, mieli swoje prace, mieli swoje zadania i na pewno też mieli swoje marzenia, do których dążyli i jakieś swoje postrzeganie świata, który ich otaczał, troszkę zupełnie inne niż nasz, bo my już pragmatycznie nie słyszymy i nie widzimy niczego dziwnego w zjawiskach atmosferycznych, które dla nich zapewne były absolutnie ważne, gdyż nie do końca rozumieli i bo dla nich burza nie była zderzaniem się zamrożonych cząsteczek wody.
Ale wyładowaniami, błyskami to dla wielu z nas niewiele się zmieniło.
Tak, zapewne niewiele się zmieniło, ale też musimy pamiętać, choć do końca tego nie wiemy, ponieważ nie zachowały się praktycznie, znaczy z terenów Barbarikum nie zachowały się żadne źródła pisane, ponieważ po prostu państwo nie pisali. Ale ze źródeł rzymskich, że sfera wierzeń była bardzo istotna, ta sfera magiczna była bardzo istotna. Z analogii etnograficznych wiemy, że właściwie w każdej kulturze na świecie, w której występuje kowalstwo, w którym występuje metalurgia, występuje też szereg niesamowitych mitów, sfer tabu, tajemnic związanych z właśnie wytwórczością żelaza, bo to było w niektórych kulturach traktowane nawet jako przyspieszanie czasu, bo wszystko jest gotowe. Jeżeli potrzebuję drewna, mam drzewo, jest gotowe. Jeżeli potrzebuję jedzenia, to albo je zerwę, znajdę, albo upoluję, jest gotowe. Ubranie też jest gotowe, po prostu muszę je zrobić, a żelaza nie ma. Jest ruda, ale ruda jest czymś niedojrzałym, co leży w ziemi, więc proces wytopu żelaza był również mimo pewnej technologiczności, bo nie da się myśleć, że każdy wytop na te setki tysięcy był istotny i szczególnie hołubiony. Była to technologia i wytwórczość, ale wokół niej na pewno było myślenie i troska szczególna, bo wziąć coś, co jest niedojrzałe, i zrobić w bardzo krótkim czasie, żeby było dojrzałe i gotowe, i żeby było gotowym produktem, no to już trzeba było wiedzieć coś, czego inni nie wiedzą.
Czyli prawie magia.
Prawie magia, albo całkowicie magia. Ale też tu bardzo musimy się pilnować, bo bardzo łatwo pójść w takie fantastyczne myślenie magiczne, a niestety na nie dowodów za wiele nie ma, jeśli w ogóle są, jeśli można je tak traktować. Na pewno wskazówką pewną do myślenia o magii, o szczególnej atmosferze piecowisk mogą być znajdowane na niektórych piecowiskach groby końskie. I też rekonstrukcję takiego grobu prezentujemy na naszej wystawie. Tak było między innymi w Regułach. To były wykopaliska właśnie w Pruszkowie Regułach, a znaleziony koń był również w Biskupicach, wspominanych przede mnie wcześniej. I to były młode, zdrowe ogiery, które zabito uderzeniem w głowę, klocem żużla, bądź tak jak w przypadku reguł, koń był złożony pod kamieniami. I w obrębie tego grobu nie było żadnych pieców. Piece były naokoło, w pobliżu. Z zapisków Tacyta wiemy, że barbarzyńcy trzymali w świętych gajach konie i rzeczywiście do tych koni mieli niesamowity stosunek, co nie przeszkadzało im innych koni w celach konsumpcyjnych czasami spożyć albo używać inaczej. Ale były też konie, które były specjalnie hołubione, trzymane w świętych gajach, utrzymywane przez całą społeczność. Czy tak było na Mazowszu? Nie wiemy, ale te groby końskie, zapiski tacytowe i parę innych wskazówek pozwala nam przypuszczać, że gdzieś to myślenie magiczne było i funkcjonowało, a niestety akurat ta sfera, czyli sfera duchowa, sfera niematerialna, jest już czymś, co trudno archeologii objąć, bo ona tak mocno opiera się na świadectwach materialnych i na zabytkach. I jeżeli nie utrwalono tego w materiale, który przetrwał do naszych czasów, a czasami jest i tak bardzo trudno interpretowalny, to trudno całą tą sferę odtworzyć.
Czy to, co tam widzimy, to jest właśnie taki zbitka żużlu, tak?
To jest fragment żużla z naszych badań eksperymentalnych, który był w 2011 w Nowej Słupi. On trzeszczy, jak go się drugim kawałkiem żużla. No bo jest to po prostu fragment metalu. Takiego czegoś metalicznego i twardego. Ten akurat jest dźwięk lekki, nie jest lity, bo ten nie był to nasz najbardziej udany eksperyment i widać, że nie jest to lity kloc, tylko jest przegazowany, ma jakieś otworki, powinien być z litą, zbitą masą, której nie byłabym w stanie wziąć do ręki. A jak widać, mamy tu takie fragmenty rudy zupełnie nieprzetopione, takie częściowo stopione fragmenty rudy, które już zaczynają spływać i przy tym sopelki płynącego żużla, a nawet zachował nam się z drugiej strony fragment niewypalonego węgla drzewnego jeszcze, co też pokazuje, jak rzeczywiście pomieszana, właściwie mieszanina taka chaotyczna była w tym żużlu naszym, a nie powinna do końca taka być. Powinna być lita, zbita, wypalona, zalewająca całą kotlinkę i tylko na górze mieć coś, co na poziomie gruntu się tworzyło, przypominało taki płaski talerz może, czy taką warstwę swobodnego stygnięcia żużla, z której wyciągnięto kawał żelaza. Jak widać, jeszcze w 2011 roku bardzo byliśmy dalecy od technologii starożytnych hutników, ale rok wcześniej nawet nam się udawało dobre fragmenty żużla pozyskać. Tu trochę zmieniliśmy metodę i jak się okazało, te zmiany nie wyszły nam do końca na dobre. Wyszły nam na dobre, bo wiemy, żeby już tak nie robić. Ale wyszły nam źle, bo jak widać, kloc żużla dla nas być może piękny i interesujący nie jest jakimś wielkim wyczynem hutniczym. Czy dla nas oczywiście jest, bo jest kolejnym doświadczeniem. Aczkolwiek starożytni mieszkańcy Mazowsza na hasło proszę bardzo, to jest nasz żużel. Myślę, że zaśmiewaliby się do łez bardzo długo.